Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Dzień dobry, kochani. Jestem bardzo, bardzo podekscytowany tym, że kolejny raz będę miał okazję podzielić się tym, co Bóg wkłada w moje serce, co Bóg czyni w naszym Kościele i wierzę, też mówi do każdego z nas. Jesteśmy w serii Od Nowa. Wierzę, że każdy koniec roku i początek to jest świetny moment, aby podsumować swoje życie. Wierzę, że wielu z nas podsumowuje sezony, z drugiej strony robi sobie nowe, wyznacza sobie nowe cele. I my jako Kościół również chcielibyśmy w tym sezonie zacząć od nowa. Poprzedni rok nie oszczędzał nas, ale wierzymy, że ten rok będzie dużo lepszy i chcemy go rozpocząć spędzając czas z Bogiem. Dlatego jesteśmy w poście jako Kościół, dlatego chcemy mówić w tej serii o mocy modlitwy, chcemy mówić o mocy Bożego Słowa w życiu każdego z nas i chcemy mówić o mocy postu oraz o mocy uwielbienia. Kończymy tę serię tym właśnie przesłaniem. Moc uwielbienia w życiu każdego z nas. Moim zadaniem, moim celem jest zainspirować dzisiaj każdego z nas do tego, żeby nasze życie było przepełnione uwielbieniem dla Boga. Czym jest uwielbienie? Kiedy patrzymy w słownik języka polskiego, możemy dowiedzieć się, że uwielbienie jest szczególnym wyrażeniem czci, podziwu lub dla kogoś lub dla czegoś, lub miłości. Bardzo głęboko wierzę w to, że kiedy my jesteśmy skupieni w uwielbieniu dla naszego Boga, coś dziwnego, coś pięknego zaczyna się dziać w życiu każdego z nas. Ale uwielbienie to dużo szerszy kontekst. Popatrzmy na to, jak ludzie uwielbiają ludzi, rzeczy, talenty. Popatrzmy na stadiony przepełnione ludźmi, którzy kochają muzykę, którzy kochają zespoły muzyczne. Popatrzmy na stadiony, tysiące ludzi, którzy potrafią wiwatować, potrafią cieszyć się ze zdobytej bramki, ze zdobytych punktów na różnego rodzaju rozgrywkach sportowych. Widzimy w tym pasję, widzimy w tym właśnie miłość, widzimy w tym podziw, widzimy w tym uwielbienie. Często jest to bardzo fanatyczne, szalone. Jak bardzo inspiruje to każdego z nas. Z drugiej strony, kiedy patrzymy na kibiców, na fanów, których drużyna przegrywa, widzimy, że siedzą właśnie z założonymi rękoma lub ich ręce są schowane w kieszeniach. Ich ręce wcale nie wiwatują, ich ręce nie idą do góry, nie wspierają, tylko czują rozczarowanie. Więc uwielbienie jest obecne w życiu każdego z nas. To pokazuje mi jedną rzecz, że każdy z nas jest stworzony do uwielbienia, tylko nie zawsze wiemy, kogo i jak uwielbiać. Moim celem jest zainspirować każdego z nas do tego, abyśmy potrafili uwielbić Stwórcę, Boga, naszego Pana i Zbawiciela i odkryć wartość tego uwielbienia. Dokładnie 16 lat temu w Polsce odbyło się bardzo spektakularne wydarzenie. Odbył się koncert U2 w Chorzowie, dla którego oni zagrali dla 80 tysięcy ludzi. 80 tysięcy ludzi w jednym miejscu. Wiem, że to nie jest największy koncert, który kiedykolwiek się odbył, ale kiedy oglądamy przebitki z tego wydarzenia, widzimy pełen pasji, rozszalały tłum ludzi, którzy przyszedł dla swoich idoli, aby spędzić najlepszy czas i zobaczycie w tych obrazkach ludzie, którzy mają podniesione dłonie do góry, ludzie, którzy klaszczą, ludzie, którzy wiwatują, ludzie, którzy po prostu są pełni energii i całymi sobą oddają cześć ludziom, którzy grają świetną muzykę. Jeśli my ludzie potrafimy uwielbiać innych ludzi, jeśli my ludzie potrafimy zachwycać się innymi ludźmi, potrafimy zachwycać się rzeczami, które ludzie wytwarzają, potrafimy zachwycać się talentami, które ludzie posiadają, to tym bardziej powinniśmy nauczyć się tego, jak zachwycać się naszym Bogiem. Jak więc możemy zacząć rozpalać uwielbienie w naszym życiu? Można to robić na wiele sposobów. Jednym z nich jest śpiew i kiedy spotykamy się w naszych kościołach, wszyscy razem mamy czas uwielbienia. Jest to szczególny czas, kiedy razem śpiewamy, kiedy razem gramy, kiedy wszystkie instrumenty grają w jednym rytmie, aby oddać chwałę Bogu. Kiedy możemy wszyscy razem podnosić nasze dłonie, kiedy możemy podnosić nasze dłonie w geście oddania swojego ciała dla Jezusa Chrystusa, to jest niesamowity moment, kiedy każdy z nas może oddać chwałę imieniu Jezus. Jest coś niesamowitego w uwielbieniu, jest coś niesamowitego w tym, kiedy wszyscy razem stajemy w tym miejscu i jesteśmy skupieni na tym, co On może uczynić w nas. Kiedy patrzymy na Biblię, Biblia jest pełna przykładów tego, jak uwielbiać Boga. W pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, 8 wersecie czytamy, apostoł Paweł pisze: chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Najwyraźniej dla Pawła było bardzo ważne, kiedy przekazywał wskazówki Tymoteuszowi, było bardzo ważne to, aby mężczyźni, zwłaszcza ciekawe jest to, że mężczyźni, aby nie lekceważyli uwielbienia w domu Pana. Aby ich dzieci mogły zobaczyć uwielbienie pełne pasji, aby ich dzieci mogły zobaczyć ręce, które uwielbiają Boga. Dlatego tak ważne dla nas jest podnoszenie rąk w kościele. Tak samo jak na koncertach czy na meczach, nikt się nad tym nie zastanawia, ręce same idą do góry. Tak samo w kościele, kiedy jesteśmy skupieni na przeżywaniu Bożej obecności, nasze ręce same idą do góry i wierzymy, że to jest gest wyrażanej miłości, jest to gest wyrażonego szacunku, jest to gest, w którym Boża bliskość spotyka się z naszym wyznaniem, naszej wiary. I chciałbym was zachęcić do tego, żebyście próbowali podnieść swoje ręce, niezależnie od tego, czy jesteście w domu, niezależnie od tego, czy jesteście w kościele, niezależnie od tego, czy macie dobry, czy zły czas. Kiedy nasze ręce są wznoszone do góry, dla Boga znaczy to więcej, niż nam się wydaje. Czytamy w jednym psalmie, w 141 psalmie czytamy: niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło, a wzniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Kiedy wznosisz swoje ręce do góry, kiedy modlisz się, jest to piękna woń przed Bogiem, jak kadzidło rozpalone, które zmienia atmosferę w całym mieszkaniu, w całym otoczeniu, w którym jesteśmy, a nasze dłonie są piękną ofiarą. I może do tej pory nigdy nie patrzyłaś na to, że twoje dłonie mogą być ofiarą dla samego Boga. Ale kiedy czytamy Biblię, kiedy przeglądamy kartę Bożego Słowa, to właśnie w taki sposób Bóg patrzy na nasze ręce. Są one ofiarą, żywą ofiarą wieczorną, która jest bardzo szczególna w Bożych oczach. Więc nigdy nie lekceważmy mocy podniesionych rąk w naszym życiu. Wierzę, że kiedy ręce są podniesione w kierunku nieba, coś z nieba przez te ręce wchodzi do naszych serc. Tak głęboko w to wierzę. 143 psalm mówi nam: wyciągam ręce do Ciebie, moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. Może potrzebujesz Boga, może Twoja dusza cierpi, może Twoje wnętrze cierpi, może czujesz się jak zeschła ziemia. Jest to najlepszy moment, aby wyciągnąć swoje ręce do Boga i powiedzieć: Boże, potrzebuję Ciebie w moim życiu. Więc chciałbym dzisiaj zainspirować was do uwielbienia i przypomnieć wam, że uwielbienie, że w uwielbieniu chodzi o dwie szczególnie ważne rzeczy. Po pierwsze, uwielbienie nie zmienia Boga. Uwielbienie zmienia nas. Tajemnicą uwielbienia jest to, że nie chodzi w nim o nas, chodzi w nim o Boga, ale z drugiej strony Bóg nie potrzebuje naszego uwielbienia tak bardzo, jak my sami Go potrzebujemy. Wiem, że brzmi to dość enigmatycznie, ale kiedy zaufamy Bogu w uwielbieniu i kiedy zastanowimy się nad tym, czym ono jest, to zdamy sobie sprawę z tego, że Bóg nie jest jakąś niepewną siebie kosmiczną istotą, która potrzebuje usłyszeć, aż Jego czciciele przypomną Mu, jak wielkim jest Bogiem i wtedy On się będzie zmieniał na coraz większego Boga. Nie, Bóg się nie zmienia, Bóg jest ciągle taki sam i nasze modlitwy, nasze uwielbienie nie zmienia Jego wielkości. Jego wielkość jest wczoraj, dzisiaj i na wieki taka sama. Więc co się zmienia, kiedy my uwielbiamy? Zmieniamy się my. Zmienia się nasze serce. Bóg się nie zmienia, ale kiedy oddajemy Mu cześć, zmieniamy się my. Czytamy o tym mocno czytamy o tym w drugim liście świętego Pawła do Koryntian, w 3 rozdziale. Czytamy tam tak. A zatem, aż dzisiaj, ilekroć czytany jest Mojżesz, zasłona leży na ich sercach. Pan bowiem jest duchem, a gdzie duch Pana, tam jest wolność. My wszyscy więc z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej z chwały w chwałę, tak jak sprawia to duch Pana. Ten fragment Bożego Słowa przypomina nam, że nawet Mojżesz nie czuł się tak odważnie, stojąc przed Bogiem w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie. To było zupełnie inne przymierze. Dzisiaj, dzięki temu, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, zasłona w świątyni została przerwana na pół. Bariera między człowiekiem a Bogiem została zniesiona i dzięki temu możemy stanąć z odsłoniętą twarzą, nie wstydząc się tego, kim jesteśmy, z pełnym dostępem do Jego obecności, z pełnym dostępem do Jego mocy w naszym życiu. Możemy stanąć i uwielbiać Go, pewni tego, że On nas słyszy. Ten fragment zachęca nas do tego, żebyśmy nie lekceważyli momentu uwielbienia w naszym życiu, abyśmy nie lekceważyli momentów modlitwy w naszym życiu, kiedy możemy być sam na sam z naszym Bogiem, albo być w kościele, kiedy nasze ręce uwielbiają Jego imię. Ten fragment mówi nam też o tym, że patrząc na Boga, widzimy Go jak trochę jak w takim lustrze. W tamtych czasach lustra nie były tak jak dzisiaj piękne, były najczęściej wyszlifowanym, dobrze wypolerowanym metalem, w którym ten obraz nie był idealny, nie był tak bardzo wyraźny, ale można było zobaczyć coś. I wierzę, że za każdym razem, kiedy spędzamy czas z Bogiem, kiedy jesteśmy przepełnieni Jego obecnością i On zaczyna być z nami w naszym uwielbieniu, coraz lepiej widzimy Jego twarz, coraz lepiej widzimy Jego istotę, coraz bardziej rozumiemy Jego ducha i coraz bardziej upodabniamy się do Niego, przeobrażamy się na obraz jej samej z chwały w chwałę. Jestem głęboko przekonany, że za każdym razem, kiedy spędzamy czas w uwielbieniu, właśnie potrzebujemy tego, aby zmieniać się na Jego obraz i na Jego podobieństwo. To jest trochę tak jak z lornetką. Nie wiem, jak często używaliście kiedykolwiek lornetki. Ja jakbym małym dzieckiem fascynowałem się tym urządzeniem. I lornetka jest bardzo prostym narzędziem. Ona pozwala skupić moje oczy, mój wzrok na obiekcie, który jest oddalony ode mnie, który jest daleko. I za każdym razem, kiedy używam lornetki, moje oczy patrzą w okulary, patrzą przez te szkła powiększające, które pozwalają mi zobaczyć obiekt, który jest daleko, ale z drugiej strony pozwalają mi nie rozpraszać się tym, co jest blisko. Czy to nie jest piękne, że za każdym razem, kiedy jesteśmy skupieni na uwielbieniu, właśnie skupiamy nasz wzrok na Jezusie, skupiamy nasz wzrok na Bogu, nie jesteśmy rozpraszani tym, co się dzieje wokół nas. Wierzę, że nasze uwielbienie pomaga nam skupić naszą uwagę na Bogu, odwraca nasze oczy od tego zajętego, pełnego gonitwy życia, i skupić nasze myśli na to, kim On jest i kim my jesteśmy w Nim. Kiedy chcesz skupić swoją uwagę na jakimś obiekcie, używasz lornetki. Za każdym razem, kiedy uwielbiasz Boga, używasz lornetki. I obraz Boga w twoim życiu jest coraz bardziej wyraźny. Obraz Ducha Świętego w twoim życiu jest coraz bardziej wyraźny. A im bardziej wyraźny jest obraz, tym bardziej zmieniasz się ty i ja. Możemy zmieniać się na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Taka jest właśnie siła uwielbienia, że przeistaczamy się. Nie wiem, czy wiecie, ale słowo użyte w tym fragmencie jest tym samym słowem, które w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale Jezus przemienił się na górze przemienienia przy Mojżeszu i Eliaszu wraz z twoimi trzema uczniami był na górze. I to jest to samo słowo, które pochodzi od słowa metamorfik, od słowa przemieniony. I jest to słowo, które jest użyte w procesie przemiany gąsienicy z motyla. Wyobraź sobie, że za każdym razem wierzę, że każdy z nas jest w procesie, w którym zmieniamy się z gąsienicy w motyla, w duchowej rzeczywistości. zmieniamy się. I im więcej czasu spędzamy na uwielbieniu, im więcej czasu spędzamy na modlitwie, tym bardziej przemieniamy się na Jego obraz i na Jego podobieństwo. I jeśli Jezus powiedział, bądźcie takimi, jak ja jestem, to wierzę, że możemy takimi być. A wszystko zależy od nas, od naszych decyzji, od naszych priorytetów i od tego, ile czasu poświęcimy Jemu w naszych domach, w naszym kościele, dedykując Jemu nasze życie, nasze dłonie, nasze modlitwy i nasze skupienie. Po pierwsze, uwielbienie nie zmienia Boga. Uwielbienie zmienia Ciebie. Po drugie, uwielbienie zmienia okoliczności. I to jest coś tak bardzo znowu niezwykłego. Chciałbym Wam przypomnieć, że uwielbienie jest ponadnaturalną mocą, którą Bóg daje każdemu z nas. I w momentach trudnych, w momentach najlepszych, w jakichkolwiek okolicznościach, ono ma moc zmienić okoliczności, ale też ludzi, którzy są wokół Ciebie. Chciałbym zakończyć to przesłanie historią z Dziejów Apostolskich. Historią, która wydarzyła się w Filipii, kiedy Paweł i Sylas pewnego dnia, ewangelizując już Europę, trafili do Macedonii, trafili do Filipii, trafili do miejsca, w którym mieli dość nietypowe spotkanie z dziewczyną, która miała ducha wieszczego, która wróżyła. I ona zaczęła zatruwać im życie. Oni nie potrzebowali w tym momencie reklamy osób opętanych demonami. I ona chodziła za nimi przez wiele dni i mówiła, to są ludzie, którzy ogłaszają zbawienie Boga. I po wielu dniach Paweł, zmęczony jej nawoływaniem, wygonił z niej demona. To bardzo mocno rozwścieczyło ludzi, którym ona służyła, dlatego że jej dar, jeśli można tak nazwać, jej zdolności przynosiły wiele korzyści jej panom. Ci ludzie, zdenerwowani i źli, zaprowadzili Pawła i Sylasa przed namiestników, przed pretorów i powiedzieli, że ci ludzie głoszą nauki niezgodne z tym, z naszą kulturą, niezgodne z naszym wierzeniem, podburzają lud. Lud, który pewnie został namówiony do tego, poparł ich w tym. I Paweł i Sylas niesłusznie zostali ubiczowani, niesłusznie zostali bez procesu wsadzeni do więzienia, bez sądu wsadzeni do więzienia i w tym więzieniu zostali zakuci w dyby. Wiecie, w takich momentach myślę, że wielu z nas byłoby pierwszymi, żeby odpalać maila i pisać zażalenie, pisać odwołanie, nie zgadzać się na to, co się stało, bo to nie było sprawiedliwe. Jak wielu z nas znajduje się w miejscach niesprawiedliwości? Może ktoś nas wykorzystał, może ktoś nas zdradził, może ktoś nas oszukał, może ktoś nas oplotkował, może ktoś mówił o nas tak złe rzeczy i wszystko w nas mówi, to nieprawda, jesteśmy niewinni, ale jednak znaleźliśmy się w okolicznościach, które wyglądają tak, jak bylibyśmy winni. Naturalnie nasza ludzka natura podpowiada nam, walcz o swoje, walcz o sprawiedliwość, nie daj się. I to, co porusza mnie w tej historii, to, że Paweł i Sylas, pomimo tego, że mieli prawo być sfrustrowani, zdenerwowani, totalnie źli na ludzi, którzy ich skrzywdzili, oni zaczęli skupiać swoją uwagę nie na ludziach, którzy ich skrzywdzili, ale na Bogu, który zna prawdę. Jak wielu z nas byłoby gotowych w tym momencie nie przeklinać ludzi, którzy wpakowali nas w takie bagno, ale zacząć uwielbiać Boga, który jest ponad tym bagnem. Chciałbym was do tego zachęcić. Może jesteście w sezonie swojego życia, w którym okoliczności nie są najlepsze, a może przeszłość właśnie jest przepełniona rzeczami, które są pełne krzywdy i bólu i zranień. I w tych momentach chciałbym szczególnie Ciebie zachęcić do tego, żebyś skupił, abyś skupiła swoje myśli i swoją uwagę na Jezusie Chrystusie i na wybieniu. Kto normalny o północy w więzieniu, niesłusznie do tego więzienia wsadzony, zaczyna uwielbiać Boga? Myślę, że mury tego więzienia pierwszy raz słyszały uwielbienie. ale właśnie dlatego, że pierwszy raz to uwielbienie w tak szczególnie trudnych okolicznościach wypłynęło z ich ust. Czytamy, że przyszło ponadnaturalne trzęsienie ziemi, które poruszyło fundamentami tego więzienia. Tak, że otworzyły się wszystkie drzwi i rozkuły się wszystkie dywy. Kiedy strażnik to zobaczył, chciał odebrać swoje życie. Ale apostoł Paweł powiedział: człowieku, nie rób sobie nic złego, wszyscy tu jesteśmy. Ten człowiek nie wiedział, co się dzieje. Paweł i Sylas, pomimo tego, że znaleźli się w okolicznościach, które wskazywały na tym, żeby uciec, mieli wszystko, aby uciec, oni zostali. Dlaczego oni zostali? Dlaczego nie odebrali tego momentu jako Boży znak i Bożą przychylność, aby wyjść i uciec? Przecież Bóg otworzył drzwi więzienia. Jest powód. Dlatego, że gdyby oni uciekli z tego więzienia, to ten strażnik straciłby swoje życie. I ten strażnik bardzo dobrze o tym wiedział. Dlatego, gdy usłyszał, że oni są w środku, wszedł do środka, zapalił światło, przypadł do ich stóp i powiedział: panowie, nie wiem, kim jesteście, ale powiedzcie mi, kim jest wasz Bóg i jak mam zostać zbawiony. I tego jeszcze samego, tej samej nocy zabrał ich do swojego domu. Możliwe, że on był tym, który biczował ich, obmył ich rany, nakarmił przy stole i dał się ochrzcić on i cały dom. Tego samego, tej samej nocy miał najlepszy czas w swoim domu. Czy to nie jest niezwykłe, że apostoł Paweł i Sylas, pomimo tych najtrudniejszych okoliczności, dzięki temu, że byli pełni uwielbienia i wdzięczności Bogu za to, co się dzieje, nie skupili swoich myśli na zemście, nie skupili swoich myśli na niesprawiedliwości, nie skupili swoich myśli na żalu? Przecież mogli powiedzieć: Boże, jesteśmy tutaj z swojego powodu, jesteśmy tu dla Ciebie, zrobiliśmy to wszystko, robimy to dla Ciebie, w ogóle służymy Tobie. Dlaczego spotykają nas tak trudne okoliczności? I myślę, że w momencie, w którym ten strażnik się nawracał, w momencie, w którym ten strażnik brał razem ze swoją rodziną chrzest na znak pojednania się z Jezusem, wszystkie puzzle poukładały się w Pawła głowie. Widzicie, to jest właśnie siła uwielbienia. Czasami nie wiemy, dlaczego jesteśmy w takich okolicznościach, ale jestem głęboko przekonany i mocno wierzę w to, że kiedy w tych najtrudniejszych okolicznościach oddajemy Bogu chwałę, świadcząc o tym, że On jest ponad nimi, zaczyna się trząść coś, co wydaje nam się niemożliwe. Zaczynają się trząść więzienia, w których jesteśmy. Ludzie, którzy nas obrażali, ludzie, którzy nas wykorzystali, zaczynają się zmieniać, bo widzą Bożą moc w naszym życiu. Chciałbym zachęcić każdego z was. Więc uwielbienie nie zmienia Boga, uwielbienie zmienia nas i po drugie, uwielbienie zmienia okoliczności. Chciałbym, żebyście uwierzyli dzięki temu przesłaniu w te dwie rzeczy i na nowo odkryli w sobie moc uwielbienia. Do tego was zachęcam i proszę, abyście mogli ten rok rozpocząć z jak najlepszym sercem gotowym na uwielbienie. Pamiętajcie, że kiedy skupiamy nasz wzrok na Jego obecności, na Jego mocy i na Jego wierności, On może zmieniać okoliczności. On może pomóc nam zrozumieć, dlaczego w tych okolicznościach jesteśmy. I koniec końców, On pomoże nam z tych okoliczności zwycięsko wyjść. Jeśli to słowo Cię zainspirowało, zostaw komentarz, podziel się tym z innymi ludźmi. A jeśli dzisiaj nie czujesz się godny do tego, żeby Boga uwielbiać, nie czujesz się godny, aby podnieść do Niego ręce, jest prosty sposób. Nie możemy zrobić nic, aby czuć się godnymi. To nie nasze zasługi świadczą o tym, że możemy być blisko Boga, ale zasługa Jezusa Chrystusa, który umarł za każdego z nas. Chciałbym Cię zachęcić w krótkiej modlitwie do tego, abyś pojednał się z Bogiem, uwierzył w to, że Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem i zaczął z Nim nowe, duchowe życie od nowa. Jeśli potrzebujesz modlitwy, teraz powtórz to tam, gdzie jesteś, tę krótką modlitwę. Kochany Ojcze, potrzebuję Twojej obecności, potrzebuję Twojej mocy. Naucz mnie uwielbiać Ciebie. Wierzę w to, że Jezus Chrystus jest Twoim Synem, jest moim zbawieniem. Pomóż mi jak najlepiej uczyć się od Niego, jak żyć. Amen. Dziękuję, kochani. Jeśli potrzebujecie pomocy w duchowym rozwoju, zawsze możecie na nas liczyć. Zostawcie wiadomość. Miejcie piękny 2021 rok. Niech Bóg Was błogosławi.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.